Jak chciałem się podzielić sobie Bożym. Na temat dwóch lub trzech. Można dodać jeszcze jeden, ale dwóch lub trzech, bo zawsze przynajmniej cztery. Albo i więcej. Tylko tak cieleśnie czasami jesteśmy albo jeden, czasami dwa, albo trzech. Teraz Cypiel o tym mówi. Ja chciałem dać taki przykład i zapytać przy okazji, czy pamiętamy, jak to było, gdzie to było, kiedy to było, z kim to było. To modlił się o runo. Przepraszam. No, ale to dobrze ci się wydało. Gedeo, tak. Właśnie Gedeo. I ci tak sobie przypomniałem, jak mówię to o niej, o Bożej mocy. Bóg wyznaczał takich sędziów w Izraelu, gdy już brakuje złego, to jeszcze wiele dziesiątków lat jeszcze byli też sędziowie. Potem prorocy dbali o naród izraelski. I ci prorocy dbają, można powiedzieć, do dzisiejszego dnia o ten naród Boży. Tym największym prorokiem jest Jezus Chrystus. I On oddziela Ducha swojego na nasze serca, możemy być też posłaniem tym, co Bóg przekazuje dla innych. I teraz właśnie tutaj chciałem na tej sytuacji Gedeona. Pamiętamy, jak on walczył z Amalekitami. Midianczykami, się takie narody. To jest, będziemy czytali z księgi, a będziemy czytali, ja mówię, z księgi sędziów, 7 rozdział. O ludzie jest w 6 rozdziale, jakby ktoś chciał sobie czytać całą historię, jak to było z Gedeonem, jak oni byli w ciągłych walkach z Midianczykami, Bóg wtedy powoływał takiego przywódcę, takiego sędziego. Gedeona, to był sługa, który miał Ducha Bożego w sobie, to był człowiek, który pracował na roli, czy pracował w innych zajęciach, i nagle Bóg go powoływał, i on stał się przywódcą, i to było tak ogólnie przyjęte, że bez żadnego jakiegoś szukania przywódcy, głosowania i wybierania, po prostu każdy miał w swoim sercu, że to jest człowiek, który jest przywódcą. No i tak było też za czasów Gedeona. Wtedy Midianici przez cały czas prowadzili walkę z Izraelem. I tam było bardzo dużo wojsk. Oni w pewnym momencie, jak Gedeon był znany już wśród tych nieprzyjaciół, gdy Gedeon dał Bogu pytanie, że ja pójdę i zrobię to, ale najpierw mi wskaż, daj znak. Jeżeli to runo będzie miało tą szać, będzie wilgotne, a dookoła będzie sucho, no to ja się zgodzę. Gdy tak było, okazuje się, że Gedeon jeszcze miał troszeczkę niepewności w swoim sercu, bo był łaskawy dla niego. To człowiek był oderwany od swoich zajęć, jak nie jest w posłudze dla Boga. Bóg był łaskawy dla niego, i Gedeon poprosił Boga, żeby na taki drugi znak, żeby runo było suche, a dookoła, żeby było mokre. W dobrej kolejności to mówię, Leszku? To, żeby było mokre, a runo suche, no to Bóg tak samo mu to dał. No i on wtedy wiedział, że ma się podjąć tego zadania i walki. No i tutaj w księdze sędziów, 7 rozdział, w 12 wierszu czytamy, jak już miało dojść do kulminacyjnej walki, to właśnie ci Midianczycy z Amalekitami oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takich ilościach szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku jak piasku nad brzegiem morza. Proszę sobie to wyobrazić. I tutaj biedny Izrael. Biedny Izrael miał jakąś tam armię. No to była wielotysięczna armia Izraela. No ale to było nic w porównaniu z milionami, które były przeciwko nim. I wtedy Bóg powiedział do Gedeona, drugi wiersz, siódmy rozdział Sędziów. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy Tobie zastęp. Czyli to, co było małe, jest zaliczne. Abym wydał Midianczyków w drugiej ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, podawając sami siebie robiliśmy. I tutaj dał Bóg, jak przedtem Gedeon prosił Boga o znak, to teraz Bóg daje testy dla Gedeona, aby przetestował lud. No i ten lud miał taką okazję dla decyzji osobistej, że kto był bojaźliwy, trzeci wiersz mówi, i lękliwy, niech sam zawróci. No ci, co cieleśnie patrzyli na ten podłoch, tą szarańczę całą ludzką, no to ci, co byli słabi w odwadze, odeszli. I zastępu ubyło 22 tysiące. Pozostało 10 tysięcy. Czyli już wiemy, że było ich 32 tysiące na tą całą łódź, która była tam przygotowana do walki. Bóg powiedział, że zaliczny jest to zastęp. No i potem był kolejny test. Tutaj chodziło o to, aby lud, bo Bóg powiedział jeszcze, czwarty wiersz, zastęp jest zaliczny, sprowadź ich tu nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chełpać będzie wodę językiem jak pies chełcze, odstał osobno. No i Gedeon już wiedział, że gdy każe ludziom się napić tej wody, no to sprawdzi, czy klęka, pije prosto z wody, czy jak pies, czy bierze do ręki i dopiero pije z rąk. I liczba tych, którzy chełptali wodę z ręki przy ustach wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolanach, aby się napić wodę. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chełptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. No i ta historia się skończyła oczywiście zwycięstwem Gedeona i zastępu, a to było zwycięstwo Boże. To był cud. Cud, taka gwiazdka najmniejsza z całej dobrodowej siły, którą Izrael miał. Bogu się podobało tą gwiazdkę. 300 osób i Gedeon, aby oni szli na tą walkę. I tak właśnie przygotowałem sobie to słowo na temat czterech. Dlaczego Bogu tak się podobało, jeżeli chodzi o jednostkę, aby być w takim małym gronie i nie liczyć. Zobaczmy, czy jest się w Chrystusie było 12 uczniów. Tam też było 70 uczniów, ale no niechby tych, co chodzili, ale Jezus wybrał 12. Ale gdy chodziło o jakąś sprawę, nawet gdy była to modlitwa za córką jednego z dostojników żydowskich, Jaira, to poprosił tylko 3 uczniów ze sobą. Na górę przemienienia też tylko 3. I ciągle był proszony Piotr, Jan i Jakub. W ogrodzie w ogrodzie oliwnym, tam gdzie Jezus przed śmiercią się modlił też, przyszli wszyscy uczniowie, ale Jezus oddzielił trzech uczniów, aby byli bliżej Niego, a sam odszedł na osobną siłę wieści. I prosił tych trzech uczniów, aby trwali w modlitwie, bo przyjdzie na nim pokuszenie. Ci uczniowie byli zmęczeni. Tak samo jak na Górze Przemienienia. Mieli wspaniałą uroczystość i nagle przyszło na nich zmęczenie. Tych trzech najlepszych uczniów okazuje się, że zawodzą. Mimo tego, że wyróżnieni są od innych. Jezus Chrystus dał nam to poznać i zrozumieć i doświadczyć. Patrzę się na życie Jeremiasza. Jeremiasz, biedny prorok. Bardzo biedny prorok. Tak czytając o prorokach, to Jeremiasz był najbardziej biedny. Ezechiasz to przynajmniej, znaczy przepraszam, Ezdrasz, to przynajmniej, źle zrozumiałem, tak? Prorok, który był na wygnaniu. Ezechiel miał przynajmniej, był na wygnaniu i spędzał tam czas dla tych, którzy są już w niewoli. I byli na swoim miejscu, mieli swoje domostwa, tam mieli uprawiać ziemię, tam mieli się modlić o błogosławieństwo dla narodu, w którym żyją. Tak, będzie błogosławił ten naród, w którym żyją, tak samo będą błogosławieństwo mieli oni. I tam był Ezechiel. Natomiast Jeremiasz musiał tutaj spędzić w gorszych warunkach. Tak patrząc na tych proroków wszystkich, to Jeremiasz był płaczliwym prorokiem, wrażliwym, cierpiącym, dlatego też napisał tremy, tą księgę tremów, ta modlitwa, taka smutku i żałobie Jeremiasz. I tak jestem bardzo zbudowany tym Jeremiaszem, przez jego postawę, przez całe jego życie. Bo też Jezus wybrał Jeremiasza, powołał go z jakiejś tam czynności, którą pełnił sobie, żył. Powołał Jeremiasza i na samym początku, jak czytamy księgę Jeremiasza, na samym początku już Bóg powiedział do niego, aby się nie bał. To było za czasów Jozjasza, Jojakima, Sedekiasza, przeszedł kilku królów i od razu, gdy Bóg z nim rozmawiał, dał mu widzenie prorocze. On w tym widzeniu proroczym zobaczył to, co miał zobaczyć, dostrzegł, a Bóg powiedział do niego w 17 wierszu, pierwszy rozdział księgi Jeremiasza. Jezus powiedział do niego w 17 wierszu: przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co ci każę. Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym, słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom ludzkim, jego książętom, jego kapłanom, jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Dostał to na samym początku Jeremiasz. Jeremiasz dostał potem słowo od Pana, które napiętnowało cały Izrael. Pokazywało jego brzydotę, spowodowaną przez grzech, tą brzydotę moralną i cielesną ich życia. I wiele dał Bóg dowodów w tym, co mówił. I wyprzedził wiele lat, że ten naród będzie oddany w niewolę i Jerozolima będzie miasto, ich będzie zburzone, mury, nie będzie kamień na kamieniu, będzie spalone, ograbione. I on przez cały czas miał proroctwo, aby się poddali, aby ulegli. W Gedeonie była inna sytuacja. Tutaj przyszedł czas wypełnienia proroctw, że to się musi wykonać z powodu winy grzechu Izraela. I oni mieli później wolę. Tutaj Bóg chciał zobaczyć na koniec ich życia Izraelu, czy są też posłuszni. Ci, którzy posłuchali Jeremiasza, nie odeszli sami, i wieśniacy, i okoliczni, co się przyłączyli tam na tyłach oddziałów babilońskich, oni ocalili swoje życie. A tutaj tylko garstka została ocalona. Ja czytamy o tym świecie. I ten jeremiarz był ciągle gnębiony, jeszcze szczególnie tutaj najwięcej pisze o Sedekiaszu. Ostatni ten król izraelski, który z nim, ale to był młody człowiek. Jeremiasz był starszy. Młody człowiek rozmawiał z nim przyjaźnie, a potem skutki były złe, ponieważ on ulegał książętom innym i on potem znalazł się w niewoli, jak go kiedyś wzięli, książęta się unieśli gniewem. Nie wiem, czy pan mógł szukać tego, ale ja tylko tak powiem, że to jest księga Jeremiasza 37, 16 wiersz. Jeremiasza też bili i zamknęli go w domu kanclerza Jonatana, bo ten zamieniono na więzienie i tam dostał się Jeremiasz do sklepionej ciemnicy. Siedział tam Jeremiasz przez długi czas. Sedekiasz panował 11 lat, więc nie wiem, jaki to był długi czas. Tam Jeremiasz co jakiś czas był wzywany przez króla i król ciągle się pytał, jak to ma być. Myślał, że może Bóg zmienił zdanie, że Jeremiasz powie co innego. Jeremiasz był ciągłym prorokiem tego, co ludzie nie chcieli słyszeć. Mówił to, co nie było dla niego też korzystne. Przecież Bóg powiedział, jedź do Anatu, do swojego tego rodzinnego miejsca i kup tam pole. Chciał pokazać, że to wszystko wróci kiedyś do Izraela i dalej będą mieli winnice, dalej to będą żyć, ale teraz wymagane jest poddanie się Babilonowi. I Sedekiasz był tak wzywany, odpychany i potem się znajdował na warowni, a kiedy w 20 wierszu czytamy, gdzie dawano mu codziennie strażnął na dziedzińcu warowni, tam się najbardziej cieszył, że na zewnątrz jest i tam dawano mu codziennie pochębę chleba z ulicy Piekarskiej. Póki nie wyczerpał się chleb w mieście, przybywał tam Jeremiasz na dziedzińcu warowni. Potem był znów wzywany Jeremiasz. To już wielokrotnie, bo to czytamy na przeciągu całej księgi, jak był wzywany, ale tutaj po kolei tylko ja patrzę na te sytuacje, które są tutaj chronologicznie, a macie w tym ostatnim też się rozdziałach. No i potem w tym momencie Jeremiasz dostał się w najgorsze miejsce, ponieważ został wrzucony do cysterny, która była przygotowana na wodę dla mieszkańców. Ona była pusta, być może dziurawa. I tam tylko został muł i błoto mokre. I on, jak wrzucili do tej cysterny, umrzał w tym błocie i tam miał dokończyć swojego żywota. Bóg powiedział jemu, że go nie przemogą. Czytaliśmy to z pierwszego rozdziału księgi Jeremiasza, że go nie przemogą, że będzie murem stalowym, barownym, że żelazną bramą będzie tym, co jest mocne i silne i nie go nie przemogą. Nagle się znajduje w tej sytuacji. Jest sam. Nie ma koło siebie takich przyjaciół jak Piotr, Jakub, Jan. Nie ma takich przyjaciół jak ja mam tutaj wśród was. On jest sam w tym wszystkim, bo to nie tylko w tej cysternie, przez cały czas. Tak zauważyłem, że prorocy przez cały czas, jak jeżeli nie mieli sługi swojego, jak na przykład Eliasz, Elizeusz, jak nie mieli sług, a to tylko byli to posługi, to praktycznie wszyscy prorocy działali sami. Jan Chrzciciel też działał sam, a uczniowie przychodzili podpatrywać i przy nim byli, ale on działał sam. Nie miał kogo wesprzeć. Jak dorastał, był mu młodzieńcem i musiał to czekać 30 lat, to tam pisze, że jak był dzieckiem samodzielnym, to już mieszkał na pustyni w szałasie, ubierał się w skórę i jadał szarańczy i miód leśny i przebywał na pustkowie. Czekał na moment, kiedy wyjdzie. Zauważyłem, że prorocy byli sami. I tutaj prorocy są takim przykładem, że w pojedynkę nie jesteśmy sami. Że w pojedynkę nie jesteśmy sami. Bo Bóg jest z nami. Jezus to powiedział w Ewangelii, ma Mateusza powiedział, właśnie to jest w Ewangelii Jana, bo Mateusza też, ale Jana 14 rozdział 23 wierzy, że jeżeli będziemy wykonywać Boże Słowo, żyli i miłowali, to Bóg zamieszka w sercach. Bóg, Duch Święty, Jezus są w sercu człowieka. I wszyscy prorocy, ten Gedeon, oni byli w Duchu Bożym. I oni na zewnątrz byli sami. Dlatego, gdy my jesteśmy w trudnościach, czy takich jak na przykład był taki okres czasu niedawno, kiedy nie można było chorych odwiedzać w szpitalu, żeby nie zakazić. I ci ludzie, to taka pierwsza historia w ogóle w życiu, że to się, ja nie wiem, czy się zdarzało kiedykolwiek, jeszcze w takim cywilizowanym i nowoczesnym świecie, jak my teraz żyjemy, że akurat przyszło takie średniowiecze, prawda? Ja nawet chorych odwiedzać. Były albo i więzienia. Były też czasy takie jeszcze gorsze, kiedy nawet nie można było raz na miesiąc odwiedzić, żeby ustawowo było prawo, że można było się raz na miesiąc spotkać, a można też ustaniowo było się spotkać kilka razy. Na dzień dzisiejszy, kiedy jest Unia Europejska, być może jest jeszcze wygodniej i lepiej, że można częściej, nie wiem. Ale tam, przebywając tej samotności, bo to tylko są spotkania takie epizodyczne, gdzieś, że ktoś nas odwiedzi na pół godziny czy 45 minut, czasami 20 minut było, tak pamiętam, z autobusem, że myśmy mieli chyba 25 minut czy pół godziny, czasami 15 minut. Raz na miesiąc, to wiele to nie daje, ale ta samotność. Wtedy, jak mówię o sobie, najwięcej napisałem tekstów biblijnych, wierszy, opowiadań, pieśni, kiedy byłem sam. Dostałem Biblię, miałem zezwolenie, że mogę mieć Biblię przy sobie i mogę dużo pisać. Zobaczmy, jak to było za czasów też i uczniów. Jak oni byli w więzieniu, no dobrze, że to syna znał. Na przykład, czy Barnaba i Piotr Paweł miał kogoś koło siebie. Ale jak był Piotr sam, ja miał go wybawił i wyprowadził, no to było wszystko Boże działanie i oni też byli wtedy w pełni Ducha Świętego. Jeszcze mogli usługiwać strażnikom i pomagać, aby nawrócić się cały ich dom i ich ochrzcić. W ciągu jednej też nocy. Więc to jest życie w Duchu Świętym, to jest zupełnie co innego. Także nigdy nie jestem sam. To jest taka pieśń, tak? Ktoś mi się przypomina. Ja nigdy nie sam. To jest pielgrzyma bodajże też. Nie jestem nigdy sam. Z chwilą, kiedy przyjmuję za Chrystusa. Tak Jezus powiedział. To Jezus powiedział, powtórzę jeszcze raz, Jana 14, Ewangelia Jana 14, rozdział 23, wiesz, to tam Ojciec przychodzi i zamieszka. To jest świątynia Ducha Świętego. Paweł o tym pisze do Koryntian, do miejsca, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To nasze ciała są świątynią. Nie jest tam coś wymyślonego w nas, gdzieś tam w sercu. Całe ciała nasze powinno być świątynią Ducha Świętego. Czyli już tak Bóg mieszka w nas, jest w nas, w czego słowa w nas, czy jesteśmy jako czwarty. Jest Boże błogosławieństwo, nasze ciało odpowiednio też i reaguje. Jest to takie to Boże błogosławieństwo w samotności. Sami jesteśmy sami. Jeżeli mamy swoich braci, sióstr, możemy mieć kontakt, jest to coś cudownego. Jezus powiedział, że dzieje, to przeczytałem może sobie Mateusza 18, rozdział 20 wiersz. Ewangelia Mateusza, według Mateusza 18, rozdział 20 wiersz. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. No to jest po prostu cudowne. To nie jest coś takiego, że ja czytam z różnych miejsc Biblii, bo mam taki temat i chcę to jakoś to powiązać. To nie trzeba nic powiązywać. To są tylko pokazywane fakty, dowody Bożej obecności i gwarancji i obietnic, że tak jest. I amen. prostu w to nie trzeba wierzyć, bo to jest faktem. Jezus jest obecny tam, gdzie mówił, przed jest wykonany z Duchem. Jest to faktem. Nawet jeżeli coś uzgodni, w innym miejscu pisze, żeby to było zgodne z wolą Bożą, bo prorok też nie mógł działać według swojej myśli, bo wtedy nie byłby prorokiem Bożym, tylko prorokiem tego ludu. Przecież tam mówiła, Jeremiasz czy inni prorocy mieli za przeciwników proroków, co kiedyś prorokowali w prawidłowy sposób, tak sobie to wyobrażam, bo ktoś, jakoś to się stało, że byli prorokami, a potem nagle zaczęli wykrzywiać drogi pańskie i zaczęli prorokować odwrotnie. Znaczy Jeremiasz był tylko jedynym prorokiem, który prorokował prawdę Bożą, a inni prorocy walczyli z nim. To nie tylko król i książęta. Tak to była dla tego Jeremiasza straszna walka, ale on nie był sam. I tutaj czytamy w 19 wierszu, że powiadam wam, że jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby, jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca mojego, który jest w niebie. Tutaj wcześniej jeszcze pisze od 15 wiersza też w cielesny sposób, jak jest potrzebny dwóch lub trzech, aby to było. Tutaj się nie mówi o tysiącach Gedeona, tylko o tych 300, czyli o jednostkach w stosunku do tych tysięcy i milionów Libijczyków. Ciągle jest powtarzane dwóch lub trzech. Jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upominaj go sam, na sam, może z nas dwóch. Upominaj sam, na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Czyli jest to funkcja działania, jest to upoważnienie dla każdego z nas, jako jeden człowiek, że możemy to czynić. A jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, już będzie to zgromadzenie. Tam, gdzie Jezus jest zgromadzony już w sposób ewidentny, gdyby ktoś tego nie mógł zrozumieć. To jest dwóch i trzech. A na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków bywa oparta każda sprawa. A jeżeli by nie usłuchał, powiedz to zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i cennik. I zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek będzie rozwiązane na ziemi, będzie związane w niebie. Zobaczcie, tu nie potrzeba całego tłumu. Tu nie potrzeba wszystkich, tu potrzeba dwóch lub trzech. Aby takie rzeczy się dokonały, żeby coś było związane też w niebie. W imieniu Państwa, w imieniu Bożym. I Bóg tak błogosławił, Bóg wspierał. Zobaczmy tych trzech mężów, którzy byli wrzuceni do pieca Sedra Kwesania Wernego. Byli wrzuceni do pieca babilońskiego, bo nie chcieli oddać pokłonu posągowi, który był stworzony, uzurpował sobie prawo, że jest Bogiem. I trzeba było oddać pokłon. Kto nie oddał, to był stracony. Zobaczmy, że ten król zobaczył, że tych trzech mężów wrzuconych do tego pieca, mówi, czyśmy trzech mężów nie wrzucili, a tam jest jeszcze czwarty. I ten czwarty był podobny do syna człowieczego. Zobaczmy, Jezus pojawia się tam, gdzie jest trzech. Widoczny w jakiś sposób również dla grzeszników. I oni wtedy mogą dojść do poznania prawdy. To może być cudem. Ponieważ ci, co wrzucali do tego pieca, a on był siedmiokrotnie rozgrzany, to od tego żaru, który bił na nich, oni umarli. Ich ciało na pewno, skóra, to wszystko zostało spieczone od tego żaru. Także umarli, byli nie żyli. A ci wrzuceni do pieca wyszli z tego pieca, a w tym piecu chodzi z nimi czwarty człowiek. Podobny, wygląd podobny do anioła. No, to jest piękne. Jak Bóg to przygotował w swojej mocy, w swojej sile, w swoim działaniu, jak wyposażał, jak czynił, jak dawał moc w działaniu poprzez te jednostki. Zobaczmy, że wtedy, kiedy Jeremiasz znalazł się w tej cysternie, tutaj sobie napisałem, bo to ten Etiopczyk nazywa się Eber-Dmelech, Jeremiasza, 38 rozdział 7 wiersz. Zobaczmy, Bóg pobudził serce człowieka, Etiopczyka. Ten, który nie musiał być uznany, jeżeli chodzi o króla. To był człowiek, który zajmował się gospodarstwem i do posługi. On odważnie, zobaczmy, obcy człowiek, bez korzeni izraelskich, żeby... Ale Bóg wzbudził. Mi się podobają te słowa, jak Jezus powiedział, że jeżeli zabronicie im wołać i krzyczeć i się cieszyć i ratować, że król przychodzi, aby zbawić ten naród i wjechać błogosławiony do Jerozolimy, to Bóg może zbudzić dzieci Abrahamowi z tych kamieni. Przecież człowieka Bóg stworzył z prochu. Dlatego to mi się bardzo podoba, że Bóg wykorzystuje takie osoby, których byśmy się nie spodziewali. No, zobaczmy, uczniowie przy śmierci Jezusa Chrystusa jakoś nie pomyśleli o tym, żeby się zająć ciałem, sprawami związanymi z posługą, niewiasty trochę, zresztą one zawsze musiały być za mężczyznami, nie mogły się pokazywać na pierwszej linii. One tylko chciały, może później przyjdą już po szabacie. A tu nawet uczniowie, nawet ja, nie pomyśleli o tym, żeby zająć się Jezusem Chrystusem. Jezus dał już nie tylko tego Etiopczyka, jak tutaj dla Jeremiasza, który z odwagą poszedł do króla i powiedział, jaka jest sytuacja, że on tam zginie, a król przydzielił 30 różnych, 30 innych ludzi, aby pomogli mu wyciągnąć Jeremiasza z cysterny. On jeszcze poszedł do zamku i gdzieś w spadnicy łachmany były, pozbierał te łachmany, te szaty stare, zrobili powóz i wyciągnęli jeszcze. On poinstruował Jeremiasza, żeby włożył pod pachy, żeby się zbludł, żeby się trzymał, oni go wyciągnął i go uratowali. Jeremiasz był z Izraelem do końca, nawet jak zgardzili poleceniem Bożym, żeby zostać przy Jeremiaszu tam w Izraelu, zostać na tym miejscu i się przestraszyli, poszli do Egiptu. Jeremiasz poszedł z nimi, aby pełnić dalej służbę Bożą, był powołany do pełnienia służby w Izraelu. I tutaj Jezusowi, jak umierał, przychodzi jakiś Józef z Arymatei. Przychodzi i taki ukryty uczeń Boży przychodzi i prosto idzie do Rzymianina Piłata i rozmawia z nim, że prosi o ciało Jezusa Chrystusa. Chce się nim zająć. Piłat był zdziwiony, już umarł. Już tego i sprawdzili, że tak. Tam żołnierz jeszcze tylko przebił bok włócznią, wypełniała krew i woda i darowano to ciało Józefowi. Józef, on był jakiś ukryty uczeń z Arymatei, skądś gdzieś i Bóg powołuje tu poganina, tutaj kogoś z obrzeży tego kapłaństwa, czy uczonych piśmie tam gdzieś z boku, którzy tak troszeczkę poznali, ale nie mieli odwagi być przy Jezusie Chrystusie. I on przychodzi i pomaga, żeby zająć się pogrzebem Jezusa. Taki Nikodem, który dostał pouczenie, jak, co to znaczy być dzieckiem Bożym, że trzeba się na nowo urodzić. Taki Nikodem przychodzi i ma 100 funtów miry, ma te wolności, aby no, gdzieś to przydachał, to przyszedł, kto, gdzie, kto to w ogóle, czy Piotr, czy Jakub, czy Jan, gdzieś ludzie szukali, wysyłali też ich posłańców, przygotowywali coś takiego. To wszystko się działo na Boże działanie. Tak samo jak wygląda tych 300 Izraelitów, czy Gedeonie, czy Rana z milionami drogą. To wszystko się dzieje, bo Bóg patrzy na to, jaka jest nasza ufność. Ufność, posłuszeństwo daje nam możliwość otrzymania Bożej mocy, Bożego działania w nas. Że to nie jest z nas, ale to jest z Boga. I tak samo tutaj, tak się stało też i przy pogrzebie Jezusa Chrystusa. Że oni dopełnili tego wszystkiego. Mało tego, on jeszcze załatwił prześcieradła nowe, załatwił grobowiec, który był świeży i to oddał, które ciało było już zniszczone. Czy on pamiętał takie słowa Jezusa, jak uczniowie chodzili z Jezusem i słyszeli, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Ale Jezus trzeba zmartwychwstać. No jest biedny, na pewno płakał, na pewno był wzruszony, na pewno przeżywał, na pewno być może tam dał szaty swoje, jak to było w zwyczaju, może popiołem schował głowę. Że z taką determinacją poszedł do Rzymianina, do władcy, który mógł się też i on być źle potraktowany. Ewimelech też poszedł do króla z odwagą. Skąd tą odwagę miał? Ja się mówię Ewimelech, bo to jest takie moje słowo. Ewimelech. Ja tylko tak spatrzam. Odwagą też poszedł stanąć przy królu. Zwrócić na siebie uwagę. On taki się tłoczy sługa i źle ubrany. On ma odwagę. Pamiętam, jak Estera też powołana na królową, też przyszedł czas na nią, aby stanąć, ale ona mogła zginąć, bo gdyby berło nie podniósł król, to ona by mogła zginąć. Więc to trzeba pójść. I to zrobić z odwagą. Wiecie, to jest odwaga. Nieraz ludzie się tak modlą nad tą chorymi. I takie różne są też modlitwy. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem odwiedzać brata z naszego zboru z Orkusza, który był chory i leżał. Też mój imiennik Zbigniew leżał w szpitalu w Białymstoku. Pojechaliśmy z jego żoną. Jeden brat nam jeszcze towarzyszył. Nie pamiętam, czy Renia była, wyszła teraz, nie wiem, też. Ale 4 osoby byliśmy zdejść. 4 osoby. Nie wiem, czy Renia była. I ja tam stanąłem i tak żeśmy się modlili przy tym bracie. Tam, w tym szpitalu. No to było gdzieś może 7 rok, jak żeś tak powstał z Orkuszu. I tam stoję i będziemy się modlić. Ten jeden brat spod Orkusza, który był ze zboru orkuskiego, stanął i on ciągle stał i się modlił. Tak się modlił, tak cichutko się modlił, żeby tak nie przeszkadzać. I modlił się tak. A jak zobaczyłem, bo tam tego Zbyszka przygotowali, bo żona pobiegła i tam pielęgniarki przygotowały, żeby dla nas nie było wstrząsu. On był nieświadom tego, co się dzieje. Prawdopodobnie coś zrozumiał, bo dawał znaki, ale miał takie miał ciśnienie w mózgu, że czekał na zabieg. Tylko wystarczył sobie zaułkę zrobić specjalne też nacięcie, aby odpłynął nadmiar wody tego płynu, który powinien szczekać po kręgosłupie, tutaj z dnia mózgu. Nagromadziło mu się tak dużo, że miał takie ciśnienie, że to jest ból głowy. To był piątek, musieli do poniedziałku czekać, aż będą lekarze, zdecydują i mu to zrobią. Lekarzowi aż obudziła się cała uniform, cały zachrapał tak na tą wodę, cierpiał Zbyszek strasznie. I tam miał podrażnione te mózgu i on był po prostu taki śpiący i przebudzeniu i trzeba go było cały czas trzymać na takich, robić specjalnie otwór tutaj w gardle. I on tak leżał, jak ja to zobaczyłem, chyba mi jego żona powiedziała, słyszę, idź tam usiądź sobie tam. I na korytarzu były krzesła, tam sobie usiadłem, ja nie wiedziałem, czemu mi kazała, a potem zobaczyłem, że mi się słabo robi. Tak słabo. I zaraz mi ta poprosiła, i też to się zdarzało często, bo do tego Ania była przygotowana i powiedziała pielęgniarce, żeby mi dała szklankę wody i na wzmocnienie, nie wiem, czy krople, czy tabletkę, nie wiem, co tam było. W każdym razie ja napiłem i do siebie doszedłem. Ja bym tam stał przez Zbyszek, bym nawet nie wiedział, być może bym tam upadł. Tak byłem przybity tym, co widziałem. Taki smutek. Jak wróciliśmy, tam staliśmy i modliliśmy się tam, ale w sposób taki delikatny. Jak przyjechaliśmy do Krakowa, mój syn Krzysztof miał sen. I Krzysiu, tam noc coś mylił, nie była ziemia ze mną. Byliśmy w Białymstoku, no, po pierwsze cztery osoby. I ten, i ja tak ogólnie, żeśmy mu powiedzieli, jak tam zwyżka w szpitalu, jaka jest sytuacja, w zborze go byliśmy. A Krzysiu kiedyś miał sen, nie wiem, czy na drugi dzień, i podszedł do nas i powiedział, tata, ja miałem coś takiego sen, że Bóg chciał, żebyś ty stanął, i tak się Krzysiu też nie rozpłakał, bo bardzo go lubił tego zbyszka. Myśmy często do nich tam jeździli, do Klucz. I mówili, taki miałem sen, że ty powinieneś zawołać głośno i powiedzieć, podnieś rękę. W imieniu Chrystusa podnieś rękę. A nie tylko tak stać i tak się modlić. Ja zobaczyłem, jak Jezus do tej dziewczynki, do której był poproszony u Jajira o modlitwę, Jezus stał na tą dziewczynką. Ludzie się zaczęli śmiać z niego, bo powiedział, że ona śpi. A Jezus do niej głośno zawołał. Wstań! Z taką, to nie było odwaga, to był fakt. Po prostu Jezus wiedział, że tak samo jak my budzimy syna czy córkę, wstawaj, bo już jest pół do ósmej i do szkoły trzeba zdążyć. Po prostu wstawaj, nie? To się tak... I tak samo tu, to jest tak, to wstawaj, po prostu wstawaj. Jak do Łazarza był w tej grocie daleko i obwiązano maskami, tam pisze, że Jezus zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! Zawołał! To nie było takie coś, no wyjdź Łazarzu, no, tak czekamy, wszyscy patrzymy, czy wyjdzie. Po prostu to się dzieje. Jezus nam tutaj, Krzysiu nam taki sen, tata, czemu ty nie powiedziałeś w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby podniósł rękę? A wtedy, aby wstał z tego łoża, będzie zdrowy. Zawstydzony, smutny. Jak tego brakuje, jak Estera, jak ten Etiopczyk Ebed-Baala z odwagą idzie i wtedy to groziło ich śmiercią, a oni idą. I z jakiego na nastawienia? Ja jako pastor, my jako dzieci Boże, jesteśmy prorokami też dla innych, jak daje słowo, to możemy je prorokować i mówić, czyli przekazujemy. To czemu ja nie mam tej odwagi? Widziałem takie małe na internecie, taki człowiek się modlił nad umarłym, taki niby wielki ewangelista. Ja zobaczyłem, nie chciałem tego oglądać, czułem się niestacznie, czułem inną Bożą wolę w tym momencie, ale na przełomie tych lat i doświadczeń, które przeżyłem, mogłem coś takiego mieć. A ten człowiek prawie 40 minut się modlił nad zmarłą. Efekt był taki na początku. I on nawet tak huchnął jakimś tam po powietrzu, tak lekko, delikatnie, bo nie wiedział, żeby się nie zdradzić, a może to pomoże. Ale nie powiedział, wstań! Tylko ciągle się na językach modlił, ciągle się modlił. To jest... Uczymy się, to nie jest Boża wola, to nie jest tak. Jeżeli Bóg nas posyła, Jeremiasza, przejdziemy przez tą cysternę, przez ten dom tego kanclerza, przejdziemy przez tą warownię, przejdziemy przez wszystkie rzeczy, które tam się działy i się dzieje. Ale Bóg jest z nami. Ja jestem jeden, a Bóg jest w czego słowach. Nie tylko sam jeden Bóg przeważa, ale to jest Duch Święty, Jezus Chrystus. Razem zamieszkają tej odwagi z brak. I tak nieraz też jak Renia jest chora i tak cierpi, modlę się o nią, płaczę. Dzisiaj też miałem duży ból i ledwo też przyjechała, dzięki Bogu, że to ustało. Tak. Nie mam nawet, jak wtedy z Asią byliśmy, ktoś by się już tak głośno na językach pomodlili. I Renia ustępował cały ten ból. Odchodził, tak jakby mgła, która z gęstości robi się coraz bledsza, słabsza i znika. I po prostu znika. ale brakuje takiego przeczytania, takiego wstań i chodź, tak mówił Piotr, to jest ta odwaga, to jest ta moc. Dlatego tutaj to działanie syny i tego Etiopczyka nie ma znaczenia, jaka to osoba jest. Ale nie wiem, może idę. Pamiętamy tego człowieka, który miał iść na ulicę prostą, tam gdzie był Saul, jeszcze nie popadłem, jako Saul w Damaszku. Też mówił, Boże, ale to jest człowiek, który oddaje ludzi do więzienia i zabija. Ja mam tam pójść, ale na Twoje słowo szybko się przekonał, bo na słowo Boże poszedł i nie bał się, nawet gdy chodziło o śmierć. Pomyślałem, że Bóg nam takie rzeczy przygotowuje. I przygotował nas, może nie wiem, że gdy przyjdzie taki kulminacyjny moment, nawet życie oddamy za kogoś. Nawet zdecydujemy się. Teraz tak nie wiemy, jak to miało być, ale przychodzi taki moment, kiedy to się dzieje. Pamiętam takie momenty w swoim życiu, kiedy miałem ten wyrwany ząb. I on był taki rozbeszony, to było wszystko w areszcie. Czekałem na pracę nad tym zębem, czekałem chyba 3 miesiące, bardzo mnie bolała głowa i cały czas tam nie dawali nam żadnych lekarstw. I wtedy miałem tam rozprute ciąstwo całe, rozprute, bo on szukał korzeni, bo tam było zgruchotane. Będąc jeszcze jako taki człowiek młody, byłem taki, może tego nie będę mówił, ale ja po prostu otwierając kapsle zniszczyłem tego zęba jednego i drugiego tutaj z dwóch stron. Ten miałem dobrze wyciągnięty, a tutaj zostały tylko korzenie. I tam grzebała, bo przecież tam nie ma takiej opieki dla więźniów, ktoś tam się wie, jak to robi i roślina, i grzebie, i bez znieczulenia. I tak, te trząski to był czonowy ząb, więc tam było dużo takich, tam jeszcze jeździła, czy jeździł tym instrumentem, czy coś jeszcze, bo tam ludzie dzwoniło, czy już nie. No i to jakby wyciągnięte, ja mówię, potem wróciłem do swojego miejsca. Byłem wtedy sam, mój towarzysz był wtedy w sądzie. Byłem sam, tak pluję co chwilę tą krwią do tej ubikacji, pluję tą krwią. Tak mnie się leje. Ten tampon, co mi tam jeden dała, to już go wyrzuciłem, był cały mokry, zwilgocony i się rozlatywał. I tak tylko chodziłem i plułem. I tutaj diabeł mówi, no i co? Ale tak to nie mówi, tak jakby był jakimś wielkim. I on tak to nie mówi, jak takiego pyszałka, takiego prochu, takiego. No i co? Co, jesteś w stanie teraz zrobić tak, żeby ci pewnie nie płynęła? To tak będzie 3-4 dni, aż się to zagoi, bo tam jest duża rana. A to minęło tylko godzina czy półtora po całej tej pracy. Ja wtedy pamiętam, jak stanąłem i wiecie, jak mnie prowadzi, przecież tyle mam popisanych tą Biblię, książki, zeszyty, te wszystkie całe, byłem w takim duchu i wtedy mówię, precz Satanie, miesza Chrystusa, gromię Ci, gromię to chore miejsce, nie będzie zdrowe. A te to mówię, no i pluj ten raz, to dobrze. A ja wtedy nabrałem tak dużo świn dookoła, na plebę. Jest biała świna. Dlatego wiem, że w takim momencie, kiedy Bóg daje nam to jest mocno. Nie wtedy, kiedy my sobie chcemy. A ten umarł może wstanie, albo tam. Jeżeli to jest na uzdrowienie, to jest może mocno się stanie. I wtedy będziemy krzyczeć. Łazarz wyjdź! Tak samo do dziewczynki, która leży tu obok nas. Leży, bo Jezus stał przy niej. Modlił się, bo dotykał. Zawołał. Dziewczynko, to nie mnie wstanie. Zawołał, aby to przenikło przez jej uszy, przez wszystkie chore rzeczy, przez wszystkie rzeczy było uzdrowione i aby to przeszło aż do szczytu. Jest powiedziane, że jak Bóg do nas mówi raz, to słyszymy 3 razy. To jest coś potężnego w nas. To chciałem w tym podzielić siostry, że to jest działanie Boże dla nas. Bardzo mocne i silne, gdy stoimy w Panu, w Bożym Słowie, w modlitwie, w stusze, w uniżeniu. Ta pokora musi towarzyszyć. Jest odwaga, jest moc, ale ona się bierze z tego, że przed Bogiem jest Bóg najcenniejszy dla mnie. Najważniejszy. Nie ma innego. Żaden człowiek w tym momencie nie pomoże. Jest tylko Bóg. A że Bóg mi podeśle Józefa, Arymatei, Nikodema czy innych, znajdzie gdzieś wyjdą z różnych sytuacji, jak ja miałem kiedyś tylko chorą, opowiadałem o tym, jak miałem problem z ogrodzeniem, zima, śnieg i Stasiu przyjechał w Baran i mi wtedy pomógł, że ja się z nim nie umawiałem. Przyjechał, że mieszkał w Jagiellonii, tam daleko za Kluczami. Przyjechał mi pomóc. A ja tak stałem, płakałem po tym, jak ja sobie dam radę, tutaj grypa, głowa, ciemny z nosa, zimno, nogi, a ja tutaj muszę robić, bo rozwalone, a psy mi uciekną, jak nie zrobię. Przyjeżdżę. Taki aniołów mamy dużo. Tak było na Ukrainie, kiedy do tej kukuzynki jakoś. Zostałem tak wyciągnięty, jeżeli chodzi o wyjazd do Tarnopola. A się okazuje, że tam była odalana na swoim łóżku, tak chora. Potrzebowała na lekarza, potrzebowała na lekarstwo, potrzebowała na modlitwę. Ona została w międzyczasie od razu uzdrowiona, już nie musi było. I ona ma do tej pory od nas pomoc finansową. Tak Bóg przygotował serca, żeby wspomóc tam, gdzie jest ta bieda. Została jedna. Jej córka i połowa zboru być może, bo oni wszystko opowiadają, wszystkie świadectwa mówili. Tyle lat wysyłasz tutaj do tych Sosnowskich, tutaj do Krakowa, do Polski, listy, zdjęcia, do każdych świąt, życzenia. A my nie odpowiadamy, jeżeli tak, to tylko sporadycznie, a tak to z naszej strony jest zero przez te 20, 25, 30 lat. A tu nagle przyjeżdża ktoś. Ja wtedy pamiętam, ja pukałem, nikt nie otwiera. Może w pracy jest. Bo ona mimo tego, że na emeryturze, to musiała dorabiać jak stróż. No i zacząłem pukać do sąsiadu. Ja zacząłem pukać do sąsiadu, a to minęło tak z 15-20 minut. I myśmy tam stali z tym małżeństwem z Zielonej Góry, które znacie. A ona wtedy uchyliła drzwi i popatrzyła. Ja myślałem, to Świadkowie Jehowy, bo oni tak chodzą, tu rozmawiają, zmieniają, a ja jeszcze chora. Marysia, ubierz się, przygotuj, my tu poczekamy, nie wchodzimy, weź tam sobie przygotuj wszystko. Ale to wszystko nie ja mówiłem, ja to teraz opowiadam jako ja, a to wszystko się działo tam po prostu. Tak jak przed sobą powiedział Jezus, nie martwcie się, co macie mówić. Przecież myśmy mogli popukać i pójść dalej, bo myśmy przyjechali zwiedzać jego rodzinne strony. Ich, jego żony, Mariusza i moje. Bożenki Mariusza i moje strony. Także myśmy tyle, a myśmy tylko dwa noclegi i trzy dni tam u nich. Także mieliśmy co robić. Ale Bóg to wszystko tak trzymał. I teraz taki jest kontakt. Ja widzę, jak ona jest uśmiechnięta do zboru, jak się ubiera, jak mają spotkania z rodziną. I ta córka Natalka już nie powie jej, no i co z tymi twoimi krewnymi z Polski? Widzisz? Zostawili cię w biedzie, mąż ci umarł, a ty teraz jesteś sama i my wszyscy się składamy, żebyś miała te lekarstwa. Ona mówi, wiesz co, i tam nie brakuje pieniędzy, to wszystko drogie. Tam przecież jedna pensja prawie i emerytura prawie to idzie na zatankowanie dwa razy samochodu. I już nie ma emerytury. Jest to straszna rzecz, jeżeli chodzi takie życie ludzi, tak ubierajmy. Ale Bóg to się stało. Ja tego znów nie mówię jak kiedyś o tym, że się chwalę, ale mówię z autopsji, bo wiem, że czasami nie mam tej odwagi. Nie mam, jakoś nie mogę. I Adrenia jest chora, żeby uleczyło, żeby tak wstrząsnąć. To są takie sporadyczne, kiedy przychodzimy i on potem uspokoi się na kilka tygodni. A to się może ciągnąć. Ja to się ciągle z tym łapię. Dlatego dla mnie jest wzorem do Kajstera, taki dziewczyk. To są takie sytuacje. Jeszcze wspomnę o jednym takim w wersecie na zakończenie z kaznodziei Salomona. Z kaznodziei Salomona przypomnę potrójny sznur. To jest Księga Salomona, 4 rozdział, 8 wiersza. Księga Salomona, 4 rozdział, 8 wiersza. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie, nie ma ani syna, ani brata, nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on, dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności. To również jest marnością i przykrą sprawą, tak pisze Salomon. I tutaj nagle jest taka Boża mądrość. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma nikogo, kto by go podniósł. Także gdy dwaj leżą, zagrzeją się, jak razem leżą. Natomiast jak może jeden się zagrzeć? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Ja to kiedyś jak przeczytałem, pamiętam, byliśmy w Zenkie z takim małżeństwem ze zboru Betlejem z Krakowa. Młodzi byliśmy jeszcze, ja byłem starszy, jako małżonek. I tak rozmawiałem o tym, jak to dobrze mieć braci, siostry, zbór, mieć przyjaciół, mieć na kim się wesprzeć, wiedzieć, że o której godzinie nie zadzwonię, to nie odtrąci, a wspomoże. Będzie starał się jakoś pomóc, albo przynajmniej słuchać. Jak to dobrze mieć. A wtedy ten młody człowiek, świeżo też po ślubie z dzieckiem, on wtedy powiedział, to właśnie chodzi tutaj o małżeństwo. Że dobrze będzie dwoje, a dziecko się urodzi, to potrójny sznur. To jest prawda, że lepiej w małżeństwie, bo wiadomo, że ta rodzina bardziej jest ze sobą zżyta i związana. Ale czy tutaj nie chodzi o to przede wszystkim? Nadrzędnie to, że gdzie dwóch lub trzech nie za Chrystusa, a potrójny sznur trudno rozerwać. Do pewnej walki, do pewnego działania. Jak powinniśmy tego szukać, sobie to cenić. Bóg nie rozkoszuje się ilościami, wielkościami, ale jednostkami. Tak na koniec tutaj przeczytam, napisałem sobie, Bóg przejawia swoją moc i zwycięstwo przez jednostki. Tak samo jest w modlitwie. Jeżeli my modlimy się, czekając na to, że ta druga osoba się modli, czy ta trzecia, i my tylko stoimy, to nie znaczy się, że my sprzyjamy. My musimy dołączyć głos jednomyślnie. Z taką samą determinacją, z takim samym pragnieniem dołączyć głos. Nie, że tam jedna osoba, ale każdy z nas jest odpowiedzialny. Jezus napominał i Piotra, i Jana, i Jakuba. Czyście nie mogli wytrwać w tym jednym, a tak to pokuszenie na was przyjdzie. Tak samo tutaj jest, że Bóg swoją moc ujawnia jednostkę. Paweł nawet napisał, że kiedy czuję się taki słaby, taki do niczego, wtedy dopiero doceniam, jaka Boża moc jest i co się tutaj dzieje. Dokoła mnie, że nie ja, tylko Bóg uczynił. To jest Boże działanie. Także nie dzięki liczebności i sile ludzkiej. Ona przyjdzie. Ona może być. Ja się fajnie czułem. W różnych okolicznościach. Ale potem, jak wyjeżdżałem z takich obozów i kursów i byłem sam, to płakałem i tęskniłem do tych pieśni, do tego, co tam było. Bo ja nie wziąłem stamtąd to, co było najważniejsze, żeby Bóg zamieszkał w moim sercu. Ja bym dalej chciał z nimi być. Tak Saul, który był ze swoimi zbirami, co gonili Dawida, jak wpadli do miasta, oni tam byli dwa razy. Raz był z przyjaciółmi, raz był ze zbirami. I zawsze jak padał do miasta proroków, tam opanowała, tam przyszła, wstąpiła na niego moc Boża i on tam chwałę Bogu oddawał, że wyjechać nie mogli. Dlatego to nie jest taka chwila zauroczenia, a potem jak wyjechał z tego miasta, to dalej był krwiożerczy i chciał zabić Dawida. To nie tylko to, że ja tęsknię, że wspominam. Bóg musi być we mnie, a wtedy to nabożeństwo, ta liczebność, to wszystko jest w moim sercu. Bóg rozkoszuje się w nas. Ja swojej żony nie poderwę ze sobą, jak będziemy szli do Jezusa Chrystusa. Ona pójdzie, Jezus sam ją weźmie i mnie sam weźmie. Nie możemy, nie ma dziedzictwa. Jezus powołuje, Bóg powołuje i to jest każdy za siebie odpowie. Ale za życia możemy zrobić potrójny szturm, możemy się wiązać, żeby nikt nie mógł tego rozerwać. Możemy sobie wtedy pomagać. Tak, że jak ktoś upadnie, żeby ktoś mu pomógł. Tak samo i w modlitwie, aby tak samo tą gorliwą, tą modlitwę mieć i współdziałać. Bóg nas tego uczy, abyśmy sami to mogli uczynić, aby to było dla naszego pouczenia i dojrzewania. Wierzy. Czyni to indywidualnie przez jednostki. Nie przez jednostki, a nawet przez zmniejszone wojska, jak to było zagadnione. Aby pokazać swoją moc, swoje działanie. Nigdy nie jesteś sam. Potrójny sznur trudno rozerwać. A gdy jest poczwórny, Jezus jest z nami. I Bóg wyrwał z wszystkiego postawił. To, co dawał w tych snach, widzeniach, tych wizjach, to się spełniło. To jest coś wspaniałego. Jest przed nami jeszcze wspaniała wizja przebywania z Bogiem, z Jezusem tam w niebie. To już jest opisane też dokładnie, nie tylko w naszej historii, ale w historii całego świata w Biblii. Jest to coś wspaniałego. Dlatego niech Bogu będzie wdzięczność, że Bóg ma tą moc do jednostek, do nas samych. Że w momencie krytycznej jesteśmy wraz z Bogiem, a Bóg swoją mocą przez naszą pokorę uniżenie jest duchem. Przez to, że szukamy Jego słowa, chcemy żyć jak On, Bóg może uratować wszystkich. Zobaczmy, jak to było z Sodomą i Gomorą. Wystarczyłoby, żeby ich było 10 osób. No może 5, by można było jeszcze, a ich było tylko 4. Zobaczmy, że to można było też uratować i być też tym świadectwem. Dlatego doceńmy to, że jesteśmy zbawieni. Trzymajmy się naszego Pana i Boga i ufajmy i wierzmy, że Bóg ma moc i nas przez wszystko przeprowadzi zwycięsko. Amen.